środku dnia.
Trzy medale olimpijskie to dotychczasowy dobytek polskiej reprezentacji na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan Cortina d'Ampezzo. Przyglądamy się sukcesom polskich sportowców, kibicujemy, cieszymy się z medali, a czasami patrzymy, jak zawodnik dwa razy zajmuje czwarte miejsce i zostaje z niczym. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o motywacji, o tym, czy dwa medale Kacpra Tomasiaka mogą być taką motywacją dla dzieci i młodzieży. Poruszymy też kwestię srebrnego medalu Władimira Semirunia. W naszym studiu profesor Michał Bronikowski z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
No to co, taki 19-latek, który zdobywa dwa medale olimpijskie. No wiem, że Wojciech Fortuna był nieco starszy, kiedy też zdobył w wieku 19 lat medal olimpijski. Czy on już właściwie wszystko ma i może teraz powiedzieć, że nic nie muszę robić?
Nie, to sport jest domeną ludzi ambitnych. Dla tych ludzi wygrywanie, odnoszenie kolejnych sukcesów, to jest coś, co ich napędza w życiu, więc myślę, że tak długo pokazuje to chociażby kariera Kamila Stocha. Właściwie można powiedzieć, że w naszych skokach to jest legenda, wygrał wszystko, co było możliwe, a jednak jeszcze chciał spróbować jeszcze raz, zamykając jakiś etap tam w swoim życiu.
Wiedząc, że medalu raczej nie zdobędzie.
Myślę, że żaden sportowiec w ten sposób nie myśli, że jednak sportowcy chcą się przygotować i wierzą, że to przygotowanie przy odrobinie szczęścia może w ten dzień coś im przynieść, bo to też zależy dużo od dyspozycji dnia i tak dalej, więc myślę, że Kamil tak nie myślał, że
w jednym treningu zajął czwarte miejsce, więc to nagle się wtedy zrobiło tak ciekawie, prawda?
Że właśnie, tak.
Może...
Bo to psychika potrafi zdziałać cuda w różnych takich ambicjonalnych sytuacjach, a sport właśnie generuje te sytuacje, kiedy motywacja albo jest skrajna, albo jest za mała, albo ktoś jest przemotywowany, krótko mówiąc, albo niedomotywowany, a właśnie chodzi o to, żeby ta motywacja była we właściwym czasie i żeby nie wpłynęła na jakość jego wykonania.
Na właściwym poziomie, żeby nie przestrzelić. Ale jak się robi motywację w sporcie? To jest jakaś kwestia psychologii wyłącznie?
To jest kwestia psychologii, ale motywacja, to trzeba pamiętać, że to jest taki stan falujący. To nie jest stała, zmienna. To jest po prostu rzecz, która faluje i trzeba w odpowiednich momentach, w odpowiedni sposób ją regulować, żeby ona była na optymalnym poziomie, bo wiemy z różnych psychologii, że przemotywowanie zaburza jakość wykonania u niektórych zawodników. Ale o wiele bardziej potrzebna w sporcie od tej motywacji jest wytrwałość. To właśnie ta wytrwałość u najlepszych zawodników, takich jak Kamil Stoch, jak Robert Lewandowski, to jest ten czynnik, który różnicuje i który pozwala im przy oczywiście odpowiednich potencjale motorycznym i talencie i tak dalej i pracy, ale to właśnie wytrwałość pozwala im wejść na szczyt.
Co to jest wytrwałość? Czy to jest coś takiego, że kilkadziesiąt razy uderzam w ścianę, nie osiągając żadnego sukcesu, ale mimo to idę do przodu?
Tak, i to robię systematycznie, powtarzam i jest to realizacja pewnego marzenia, które jako dziecko większość z nas miała, no chcemy coś osiągnąć, a właśnie takie sukcesy tych olimpijskich sportowców są takim motorem napędzającym te marzenia małych dzieci. I to nie każdy w Polsce oczywiście nagle będzie skakał na skocznie jak Kacper, czy jak Władimir, nie każdy będzie nagle zakładał łyżwy, ale być może się zainteresuje w ogóle sportem i tą aktywnością i to jest taka korzyść dodatkowa z igrzysk olimpijskich. Może gdyby zorganizować takie igrzyska w Polsce, a mamy na to, jak wiemy, 14 lat ewentualnie na przygotowanie się, to obserwując te kraje, które zrobiły taką długą drogę przygotowawczą do igrzysk, na przykład Wielka Brytania, to napędziło cały system wychowania sportowego w Wielkiej Brytanii i zaowocowało medalami.
No tak, ale zanim odbierzemy telefony, bo już państwo dzwonią, proszę chwilę poczekać. No tak, ale ja myślę, że to jest kwestia ogromnych pieniędzy. No przecież mówi się o tym, że tor bobslejowy w Polsce, gdyby miał powstać, to są miliony oczywiście złotych na właściwie jedną konkurencję, nie? No bo są tańsze konkurencje, tak możemy też powiedzieć. No.
Ale też trzeba patrzeć na liczbę medali do zebrania. tu w ty, na tym torze jest kilkanaście kompletów medali do zebrania, więc Brytyjczycy, jeszcze raz wracam do Londynu, postawili na przykład na kolarstwo. Zbudowali obiekty, zrobili technologię, zebrali sztab badawczy, takich naprawdę profesjonalistów od wszystkiego, od diety, snu, jeździli ze swoimi materacami na różne imprezy i tak dalej, bo wiedzieli, że w tej konkurencji jest 10 kompletów medali do odebrania i oni większość z tego zgarnili za siebie. Więc czasami warto zainwestować nawet w jedną dyscyplinę, patrząc na to z perspektywy zdobywania medali. No, to musimy wiedzieć, czy chcemy medali ile, czy chcemy, żeby społeczeństwo było
zdrowsze. Ale w szkale w Tomaszowie się jednak opłacało zbudować, bo ona już kilka lat funkcjonuje i nagle teraz zaczynamy zdobywać medale w konkurencjach, których kiedyś, no...
Albo jesteśmy blisko zdobywania medali, jak wspomniany Damian Żurek. I opłacało się też wynająć dla Władimira mieszkanie 7 kilometrów od Tomaszowa, bo jak wiemy, dojeżdżał albo rowerem, albo dobiegał na trening, co powodowało, że to przygotowanie fizyczne dało mu te sekundy przewagi na końcowych metrach.
Oj, tak, proszę Państwa. Ruch to zdrowie. 61 8 6 5 4 6 5 4. Zapraszam Państwa do tego, żeby się dzielić swoimi emocjami, radościami, obawami, tym, co Państwa też może nurtuje w tych jakoś tak w tych igrzyskach. Pani Bogusiu, dzień dobry i zaraz potem pan Andrzej.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników sportu. I nie tylko. Otóż, cieszmy się z tych medali, które mamy, bo moglibyśmy ich nie mieć wcale. Łatwo krytykować. Ten hejt, który spotkał tę naszą skoczkinię, to było wielkie jedno zło. I najwięcej zawsze do powiedzenia mają ci, którzy nie mają żadnych sukcesów. Przepraszam, czy Iga Świątek zawsze wygrywa, a Lewandowski zawsze strzela gole?
No, czasami jest nawet bardzo źle, prawda, w tych sportach.
Oczywiście. Robi młodzież to, co może, na co ich w danym dniu stać. Być może ta dziewczyna miała ten zły dzień i dlatego jej tak nie szło. Moi kochani, ja tylko bym chciała, żebyśmy w naszym kochanym kraju więcej pieniędzy przeznaczali na dobrych sportowców, a nie na działaczy. Bo z tego, co ja wiem, sportowcy wrócili do kraju, a działacze jeszcze siedzą na naszym garnuszku tych Włoszek i się delektują.
Bardzo dziękuję pani Bogusiu za telefon otwarcia. I teraz jeszcze pan Andrzej, dzień dobry.
No witam. No właśnie to mnie rozbawiło, to co pani Bogusia powiedziała, bo właśnie o tych działaczach i tak dalej, ale do czego innego dążę. Jestem zdziwiony od dawna, od kiedy, że tak powiem, no, mam jakąś tam świadomość, że duży kraj w środku Europy no nie potrafi i posiadający właśnie warunki do uprawiania jakichś sportów zimowych, no bo przecież mamy góry, tam jest śnieg, a jeżeli już, to można wysłać zawodnika gdzieś właśnie w Alpy czy no gdziekolwiek. Chodzi mi o to, że no cieszymy się, umówmy się, z trzech medali, z których żaden nie jest złoty, a mało tego, jeden z tych medali no w sumie nie zdobył Polak, tylko jakiś no, że tak powiem, inkorporowany Polak, który no nie jest Polakiem, Rosjanin, tak?
No, panie Andrzej, no już jest, już ma paszport
polski. Że tak się dzieje, no ale no z czego się cieszymy? Jesteśmy na gdzieś 17, 19 miejscu w klasyfikacji medalowej. No, wyprzedzają nas takie kraje jak na przykład Brazylia, chociaż ten medal to on tam też nie jest Brazylijczyk, który no, zdobył ten złoty medal, bo to jest Norweg, ale jakoś coś tu nie gra.
Mm-hmm. No, panie Andrzeju, jak się popatrzy na przykład na łyżwiarstwo figurowe, no to tam w zasadzie, żeby mało powiedzieć, co drugi zawodnik ma rosyjskie nazwisko i to nic
no, oczywiście,
się nie
ja
dziwi,
to rozumiem, ale czy naszego kraju nie stać na to, żeby na przykład wyszkolić zawodników na przykład w narciarstwie alpejskim?
No nie mamy za bardzo.
Pani Marynie, że zdobyła tam 6. czy 7. miejsce w gigancie, to super, nie? Przy takiej konkurencji. No ale czy nie można byłoby jeździć tak jak te Włoszki?
No ale mamy Kasprowy, Nosala i koniec.
No, Kasprowy, no sala, ale przecież możemy, z tego co ja wiem, no to przecież na te, tak jak pani Bogusia mówiła, ci działacze biorą pieniądze niesamowite, no za to, żeby zapewnić treningi na przykład na lotniskach w Austrii.
No i tu, panie Andrzeju, tutaj poruszył pan niezwykle ważną kwestię, bardzo panu dziękuję. Panie profesorze, no właśnie... O te pieniądze chyba chodzi dosyć sporo też, na co dawać te pieniądze. Polski Związek Narciarski, wiadomo, ale Małysz ostatnio zbierał bardzo dużo negatywnych opinii po tym, co się dzieje w skokach narciarskich. Teraz chyba troszeczkę odrobili straty skoczkowie za przyczyną Kacpra i sprawa pewnie ucichnie na jakiś czas, no bo argumenty, no mamy dwa medale, prawda? Natomiast widać, że w tych skokach też tak nie za bardzo. Zresztą ja się biję we własne piersi i mówię wprost, ja nie spodziewałem się żadnego medalu. Jest w skokach oczywiście, no bo nie mamy żadnych sukcesów od prawie 2 lat, nic się tak nie wydarzyło wielkiego, no to trudno wierzyć w cuda.
A z drugiej strony byli trenerzy, którzy w to wierzyli. To jednak trzeba czasami wierzyć w fachowców, którzy znają się na swojej robocie i mówią, jest szansa. My ich jako społeczeństwo wyśmiewaliśmy, a tu się okazało, że się obronili tymi medalami.
No tak.
I pokazali, że można. Ale wracając do Kacpra i do naszej sytuacji skoków, to powiedział to ładnie Adam Małysz. Nie zawsze chodzi o to, żebyśmy nagle na jednej imprezie skasowali wszystkie medale, ale chodzi o to, żeby była ciągłość w tych ludziach, którzy napędzają. I takim przykładem był Adam Małysz, który spowodował tą Małyszomanię. I na tej Małyszomanii wyrośli młody Kamil z Kubackim, z Żyłą i tak dalej, czyli wyrosła następna ekipa ludzi, którzy pociągnęli ten sport dalej. I teraz Kamil kończy, a tu nagle pojawia się 19-latek, który w tym rejonie gdzieś tam górskim, no jest w stanie pociągnąć młodych ludzi, przyciągnąć, zachęcić. I myślę, że to jest dobry prognostyk. Ale wracając do Maryny i siódmego jej miejsca, czy nie moglibyśmy... To jest taka sytuacja. Czemu te Włoszki tak dobrze jeżdżą? No bo one zakładają narty, wychodzą na stogi i jeżdżą. I one mają te Alpy u siebie. Natomiast u nas, no, trzeba by było tą 12-latkę oderwać od rodziców i przetransplantować ją tam, na długie okresy sezonu zimowego, samą, bez rodziców, w tak młodym wieku, co ze szkołą. To nie jest tylko kwestia pieniędzy, to jest kwestia poświęcenia jednego, drugiego takiego życia młodego człowieka w tęsknocie od domu, od kolegów, od znajomych, od imprezy. No, osiemnastek, no, klasy.
Czy nie, to nie tylko kwestia Kasprowego Wierchu,
nie
zawsze się da zjeżdżać zresztą, tak. Bo warunki nie zawsze są dobre, a i Nosala, który też
i też jest... nie kwestia pieniędzy, tylko kwestia po prostu decyzji. No, też zastanawiałbym się, czy bym nagle chciał w wieku 12 lat swoje dziecko wysyłać na pół roku gdzieś tam, żeby coś trenowało z bardzo dużym takim współczynnikiem niewiadomego, jak to się zakończy. Mhm.
No i tutaj jeszcze pan Andrzej poruszył kwestię trzeciego medalu. To jest taki cytat, proszę państwa. Jedyne, jak mogę podziękować Polsce, to zdobywając dla niej medale. Bardzo dziękuję panu prezydentowi i Konradowi Niedźwieckiemu, że pomogli mi w realizacji celu, w spełnieniu marzenia. Dziękuję, że we mnie zaufali, dużo to dla mnie znaczy. Nie rzucam słów na wiatr, jak powiedziałem, tak robię. Zdobyłem medal. Mam paszport, ale to wy możecie powiedzieć, czy jestem wasz. Między innymi dzięki temu, co mówicie, czuję, że tutaj jest mój dom. Śpiewałem już hymn na Mistrzostwach Europy, ale chciałbym też na Igrzyskach. Trochę trenowałem i czekam na ten moment. No to właśnie mówił ten Władimir Semiryny, który 3 lata temu uciekł z Rosji tak naprawdę. Uciekł przed wojną, przed wojskiem, przed polityką i to jest pytanie, czy my sobie w głowie jesteśmy w stanie ułożyć coś takiego, że taka sytuacja, że on to zrobił w jakiś uczciwy sposób, w sensie wobec siebie, tak? Że on przyjechał tutaj, chce być Polakiem, chce trenować. No to co, nie możemy mu pozwolić na to?
Tym bardziej, że z jego postawy jak gdyby wynika taki przekaz, że nie godzi się na przemoc, na wojnę, w ogóle na te wszystkie trudne, że tak powiem, sprawy, które się w tej Rosji dzieją i chciałby po prostu trenować, być sobą, robić to, co umie najlepiej. A przecież trenował, dzisiaj czytałem, w warunkach naprawdę, których nasi młodzi ludzie w Polsce sobie nie wyobrażają. Mówił, że jeździli na obozy, na Syberię, do -20, trenowali na dworze, na torze oczywiście, takim otwartym, mówi, najgorzej było, że było minus 30, bo trochę nos zaklejało i tak dalej. I ten chłopak, który miał szansę reprezentować swój kraj, ale wiedział, że są pewne rzeczy, z którymi się nie godzi, zostawiając tam rodzinę, rodziców, no, podjął bardzo trudną decyzję w swoim życiu jednak, mimo wszystko. I myślę, że powinniśmy to uszanować, tym bardziej, że zdarzają się takie sytuacje również w Polsce. Mieliśmy na przykład Aliza Aldabę w piłce nożnej i wszyscy, pamiętam tą taką euforię, że tak powiem, kiedy on zdobywał dla nas gole. Ale też mamy takie sytuacje, że z Polski odchodzą zawodnicy, chociażby w snowboardzie kilkanaście lat temu, do reprezentacji Niemiec, gdzieś tam w wioślarstwie, do reprezentacji Niemiec i tak dalej. Jeżeli my nie dajemy takim ludziom szansy u nas, no to szukają swoich możliwości życiowych gdzieś indziej. I to jest normalne dzisiaj w różnych we wszystkich właściwie krajach. Natomiast ważny jest powód tego przejścia. I wydaje mi się, że akurat przy okazji Władimira on był bardzo uczciwy, ten powód. Taki po prostu, można powiedzieć, bardzo humanistycznie uczciwy. Na pewne rzeczy się nie godzę, a wy mnie przyjęliście, chcę to odpracować.
Witamy pana Marcina i zaraz potem pan Daniel. Dzień dobry.
Dzień dobry. No, więc pan już trochę zaczął mówić o tym. Ja chciałbym jeszcze przypomnieć takiego pięściarza jak Tiger, Michał Czeski, który też pulsował dla Niemiec, prawda? Bo jakby taki zrobił wybór dwóch piłkarzy, Klose i Podolski, którzy też zostali mistrzami świata nie pod biało-czerwoną flagą, dlatego że pojechali z tej beznadziei. I tutaj się troszkę nie zgodzę z panem w studiu gościem. My nie mamy nie mamy czegoś takiego infrastruktura sportowa. Świetny wywiad dali saneczkarze, te dwie dziewczyny i ten chłopak, którzy tam ścigają się na tych saneczkach, i na pytanie pana dziennikarza do tego chłopaka, który na tych, nie znam imienia, nazwiska naprawdę, który na tych saneczkach tam śmiga, jak pan widzi polskie saneczkarstwo za kilka lat, on powiedział, że najlepiej z fotela lub z kanapy tak będzie najlepiej obserwował te saneczki polskie, no bo ich nie będzie. Bo on mówi, jedyna rynna, jaką mamy w Polsce, to najprawdopodobniej ta wzdłuż dachu. No i to są, to jest tragiczne i tutaj nie ma co zrzucać, że w górach że mamy mało na przykład narciarzy, prawda? Że mamy słabe góry. No nie mamy słabych góry, tylko mamy słabych ludzi, którzy to organizują, którzy nie potrafią wyznaczyć te trasy, porządnej trasy. Jednak Czesi nie mają o 2000 wyższych gór, ani Słowacy 2000 metrów, tylko mają dokładnie te same, tylko powiedzmy 50 kilometrów kawałek dalej. I mają trochę i Słowacy, i mają trochę lepsze te trasy, chociaż oni też nie mają jakby żadnych tam niesamowitych narciarzy, prawda? Tutaj chodzi tylko o to, że nie mamy zero, oprócz tego jednego, o którym tutaj się tak szczycimy, to toru do łyżwiarstwa, nie mamy żadnej infrastruktury do sportów zimowych. Tam cały czas, tam jeszcze, Justyna Kowalczyk ostatnia, która tam sobie pobiegała, nie? A jeśli chodzi o tych skoczków, czy ruszy znowu jakaś kacpromania? Myślę, że nie ruszy. Taka spromania, no bo to widać jakby ruszyła, a to, że on zdobył te medale, to było bardzo, bardzo mądre posunięcie trenerów, bo chyba bodajże wycofany został z dwóch ostatnich turniejów tych, jeśli chodzi o Puchar Świata, prawda? Tam nie startował, tylko skakał sobie indywidualnie. No bo tak, oni zobaczyli po prostu, że koleś ma odpał, nie? No bo jednak te poprzednie turnieje pokazywały, że wchodzi w dobry swój okres tych skoków. No i go po prostu ściągnęli.
Swego czasu Adama Małysza też na małą skocznię do Ramzał, trener wziął i potem nagle wrócił.
Dokładnie robili tak z Kamilem, z Kubacki też był wycofany, no bo jakby ustawiali się typowo do tego, prawda?
Panie Marcinie.
Ja już tylko skończę. Jeżeli chodzi o tą infrastrukturę, to jest najwyższy. Mówimy o piłkarzach, jak mieliśmy Furtoka, który San Marino strzelał bramkę ręką, no to chyba pan wie, jak wyglądały nasze boiska. No nie było boisk w ogóle, nie było niczego. Mówimy, że to były takie wspaniałe czasy tam tych 80-tych, 90-tych lat. No nie, dopiero jak teraz te orliki zaczynają przynosić jakiś tam skutek, no i sam Lewandowski przynosi bardzo dobry skutek i dobrze, że go mamy.
Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję. Jeszcze pan Jarek w takim razie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ja to może się odnoszę do tego, że tam ze Rosjanie. No, a czemu nie może być? Przecież cały świat oszalał, weźmy Niemców, jakieś reprezentacje mają Francuzi. Jak najbardziej, ten świat obecny, wie pan, jest taki zakręcony, że głowa boli, nie? Jestem za tym, że ma być po prostu, nie?
Mhm, bardzo panu...
Ta sprawa, tak. Na przykład igrzysk, ja nie widzę Polski, żeby Polska zrobiła jakieś igrzyska. Już teraz jesteśmy zadłużeni na ileś, państwo prawie bankrutuje. Za chwilę wejdziemy ze zbrojeniami, to będziemy 50-60 lat. Płatę, no to bądźmy poważni. Opieka zdrowotna leży, prąd najdroższy, dzieci się najmniej w Europie rodzi, a my gdzieś chcemy jakieś olimpiadę. Zadbajmy o nasze sprawy, o młodych.
Panie Jarosławie, ale pan żyje jakoś tam, mam nadzieję.
No ja żyję, ale wie pan, to jest szeroki temat, by my musieli tak się spotkać. Mam teraz mamę chorą, a ta służba zdrowia to jest dno. Lekarz, co przyjechał do mamy, powiedział, że on się nie NFZ nie leczy, tylko jeszcze chodzi prywatnie z pogotowia, panie. Proszę pana, gdzie my jesteśmy?
Panie Jarosławie, no dobrze, pozdrawiam. 618-654-654, panie profesorze, no też tutaj trochę... takich wątków się pojawiło. Właściwie to nie wiem od nawet którego zacząć, bo ciągle powraca sprawa oczywiście zawodnika z Rosji. Sprawa pieniędzy. To jest pytanie na przykład, czy trochę szaleństwa jest potrzeba też w sportach olimpijskich, bo ja tu kiedyś taką audycję nawet zrobiłem. Czy moglibyśmy skocznię narciarską wybudować w Wielkopolsce? No, była w Czarnkowie kiedyś skocznia. To nie są oczywiście wielkie obiekty, bo to mówią się, że nie budujemy 120-metrowych K120, tylko takie malutkie. Takie, na których gdzieś być może ktoś złapie tego bakcyla i potem kwestia rodziców oczywiście, czy taki trening później gdzieś tam w górach mógłby się odbywać, ale znam przypadek tutaj z Poznania rodziców, którzy syna wożą i on trenuje skoki narciarskie. Także...
To jest pytanie o zasadność tego, czy w Wielkopolsce taka skocznia miałaby sens. To tak jakbyśmy w Zakopanem zbudowali boisko do hokeja na trawie. Otwarte, też by zlimitowane możliwością wykorzystywania, niby żeby zachęcić do hokeja. Budujmy, uważam, obiekty tam, gdzie są do tego warunki.
A taka trochę dyskryminacja. Dlaczego tylko młodzież z Podhala może skakać sobie i na przykład być brać przykład z Kacpra Tomasiaka? No bo na przykład...
Oczywiście. Każdy powinien mieć prawo, ale z drugiej strony oni mogą powiedzieć, to a dlaczego my nie możemy na windsurfingu, a na przykład albo na czymś innym, na żaglówkach. Jak gdyby morza nie zbudujemy, Czesi cały czas walczą o dostęp i szanse mają małe, więc raczej wykorzystujmy naturalne warunki tam, gdzie mamy i stawiajmy na te miejsca, żeby one były centrami w tych dyscyplinach, które mogą być tam realizowane mniejszym nakładem kosztów, a z większą efektywnością.
To panie profesorze, to zapytam w takim razie, to jakie sukcesy olimpijczycy z Wielkopolski mają? No tutaj nie licząc Anity Włodarczyk, tak?
Jest wzdłuż Malty taka bardzo ciekawa ścieżka olimpijczyków z pomnikami, tak. I tam są nasi olimpijczycy z Wielkopolski ze swoimi, że tak powiem, pamiątkowymi takimi muralami. A jest też przed Akademią Wychowania Fizycznego świeżo w zeszłym roku, zdaje się, to rektor razem z władzami PKOL-u było otwarcie takiej tablicy pamiątkowej, na którym są wymienieni ci medaliści. Warto zobaczyć no dobrze, ilu ich było, co zdobywali, na jakich igrzyskach.
No ale tak Wielkopolanie ostatnio słabo, na Mistrzostwach Świata w ogóle nam słabo ostatnio poszło w lekkiej atletyce. Ja próbowałem tak właśnie doszukiwać się tych zawodników tutaj, chociażby z AWF-u, z AZS-u, coś, no to Wielkopolska słabo wypada na tle innych województw, tak, czy regionów w Polsce.
No, nie wiem, kogo za to winić, bo trzeba się zapytać, kto w takim razie w Wielkopolsce za to odpowiada, ale jest prężnie działający AZS, jest na środowiskowy, jest na UAM-ie, jest u nas na AWF-ie. No, są miejsca, gdzie ci sportowcy już tak zaawansowani mają szansę rozwijać, kontynuować się. Inna sprawa, czy wybierają nasze uczelnie, czy trafiają do Wielkopolski, czy nie wybierają czasami innych regionów Polski, może inne uczelnie AWF-y albo inne uczelnie oferują im inne stypendia, możliwości, no trudno mi powiedzieć.
Panie Stanisławie, dzień dobry.
Witam serdecznie. Nie wiem, kto jest gościem pana, bo nie słucham.
Profesor Michał Bronikowski z Akademii Wychowania Fizycznego.
A miło mi w takim razie.
Mi też.
Chciałbym się powiedzieć, że tyle słuchaczy, tyle specjalistów do sportu. Jakbyśmy mieli tyle sportowców, co znawców sportu, to byśmy byli potęgą światową. Trudno uprawiać sporty zimowe w kraju, gdzie praktycznie zimy nie ma. Gdyby nie ta zima, to byśmy pewnie w ogóle nie mówili o sportach zimowych, bo przecież ostatnie lata to namiastka zimy, więc stawianie na sporty zimowe w takim kraju jak nasz, to tak nie bardzo. No róbmy to, gdzie mamy warunki odpowiednie. W Poznaniu nie ma lekkoatletyki. A gdzie ma być ta lekkoatletyka? Przecież nie mamy jednej hali, gdzieby można jesień, zimę przepracować normalnie, no to... gdzieby można trenować.
Panie Stanisławie, no to odpowiedział pan na pytanie, bo ja to prowokacyjnie powiedziałem, że zbudujmy skocznię narciarską, może się młodzież załapie. Ale my nie możemy na płasko nawet trenować, bo pan przecież powiedział przed chwilą.
No dokładnie tak. Także jeśli chodzi o władze Poznania, to sport mi się wydaje troszeczkę, że tak powiem, nie ma ludzi, którzy by forowali ten sport, którzy by ciągnęli w tą stronę, którzy by byli inicjatorami zmian, które powinny nastąpić.
A może chodzi o to, że po prostu za piłką nożną idą ogromne pieniądze, a sponsorzy, a tak. Nikt się lekką atletyką oprócz kilku zakręconych ludzi nie interesuje.
Dawno, że to jest handel żywymi ludźmi, że to nie ma nic wspólnego ze sportem, piłka nożna. Piłka nożna to jest ogromny biznes, ogromne pieniądze. I to ze sportem to jest tylko taka namiastka właściwie, a głównie to tylko chodzi o to, że ktoś na tym robi straszne pieniądze. Co do my jako mastersi, bo ja jestem mastersem, to się tak do gościowi chciałem przedstawić, lekkiej atletyki. No próbujemy w 29 zrobić w Poznaniu Mistrzostwa Europy. Czy się uda? No troszeczkę ostatnio wszystko ucichło, nie bardzo jest z kim rozmawiać. A wracając do medali. No wróciłem w sobotę z Mistrzostw Polski w Toruniu. Piękna hala, piękny obiekt, cudowny. Jakbyśmy coś takiego mieli w Poznaniu, no to może by tylko ręce same do klaskania się składają. W trzech konkurencjach wystartowałem 3 medale, w razie nie wszystkie złote, bo złoto, srebro i brąz. No ale początek, pierwszy start, no to jest tak źle, a 27 marca mamy Mistrzostwa Europy na tej samej pięknej hali w Toruniu. Także Toruń w tej chwili wyrasta na stolicę lekkiej atletyki, w ogóle stolicę sportu. Mały Toruń. My tutaj w Poznaniu stanęliśmy w miejscu dawno, dawno. Ja przypomnę, ile tych było klubów sportowych w czasach PRL-u. Olimpia, Orkan, Budowlani, co tam jeszcze było? AZS oczywiście, Poznania. No przecież byśmy mieli tych klubów. Była liga, gdzie poszczególne kluby walczyły między sobą. W szkole podstawowej była wszędzie lekkoatletyka. Po prostu biegało się, rzucało się piłeczką palangową. Wszystkie dzieci musiały to zrobić. Na koniec roku był sprawdzian. Kto rzucił dalej, kto skoczył z miejsca dalej, i tak dalej. Wszystko umarło.
Mogę teraz powiedzieć panu, że teraz te sprawdziane, tak zwane testy sprawności są znowu wprowadzone do szkół podstawowych obowiązkowo?
Ale to potrwa, nie? Ale to musi potrwać kilka lat i to musi być powszechne. To nie może być, że tak powiem, jedna, druga szkoła wybrana, tylko to powinno być powszechne. Lekkoatletyka jest odskocznią do każdego innego sportu. Jeśli dzieci małe z pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej klasy lizną chociaż troszeczkę tej lekkoatletyki, potem mogą wybrać zupełnie inny kierunek sportu, zupełnie, ale to już jest ten pierwszy krok, gdzie to dziecko się zainteresowało, gdzie jest ten rozwój, gdzie jest ta sprawność fizyczna i tak dalej. Jak nie wrócimy do korzeni, no to właśnie nic. No ja mówię, ja jako master z mojej gminie nie mam gdzie uprawiać sportu, bo boisko jedyne z bieżnią jest zamknięte na kłódkę. No nie ma wyjścia. No,
gratulujemy medali przede wszystkim.
To naprawdę. Na Mistrzostwa Europy. Dzięki serdeczne, walczymy, zobaczymy, co będzie dalej. W każdym razie ja bym propagował, jeśli nie młody sport, to chociaż mastersów, żeby mastersi wielkopolscy, tak jak kiedyś byli potęgą w Polsce, bo na razie to też tak mamy, troszeczkę mało tych mastersów. Wszystkiego dobrego.
Panie Stanisławie, naprawdę wielkie gratulacje. Dzwonił do nas medalista, jakby nie było, proszę państwa. Pozdrawiamy, pozdrawiam panie Stanisławie i życzymy dużo zdrowia, zwłaszcza, że pan Stanisław już ma swoje lata i dużo wie.
A ja bym jeszcze chciał poruszyć jeden wątek, który nam tutaj trochę uciekł, a mianowicie tego hejtu, który się wylał na tą młodą Polę, naszą skoczkinię, ale nie tylko na nią i w ogóle na młodych ludzi uprawiających sport. Myślę, że problem polega na tym, że wielu sfrustrowanych ludzi, którzy samemu nic w życiu nie osiągnęło, gdzieś próbuje znaleźć ujście dla tych swoich frustracji, to oni są najczęściej autorami tych komentarzy. Bo gdyby to byli ludzie, którzy kiedyś przeszli przez sport, sami przegrali nie jeden pojedynek, nie jedną walkę, jak gdyby wiedzieli, ile kosztuje ten wysiłek, to nie odważyliby się na taki komentarz.
Ja pamiętam też czasy, kiedy jeszcze Robert Mateja skakał i pamiętam, jak przez niego jakiś drużynowy konkurs mieliśmy prawie medal. On strasznie zawalił ten ostatni skok. To nie były czasy internetu takiego jak teraz oczywiście, no ale pamiętam tę złość taką trochę we wszystkich.
Taką
społeczną złość, tak, że znowu ten Mateja zawalił, nie?
No ale po pierwsze rodzice na przykład, wyobraźmy sobie, po co jest sport ten dziecięcy? Po to, żeby kształtować pewien charakter, nie? Nie każdy z tych dzieci zostanie mistrzem olimpijskim, chociaż mogą mieć takie marzenia, niech mają, to dobrze, ale nie trzeba wiedzieć, że nie każdy z nich będzie tą ścieżką podążał do samego szczytu. Natomiast obserwując własne dzieci, jak walczą, jak trenują, jak się zmagają, jak przegrywają, bo żeby dojść na szczyt, to muszą kilka razy przegrać. Te przegrane pojedynki, walki, mecze, to są zawsze najlepsze lekcje i charakteru, i emocji, i relacji społecznych, i własnej dyscypliny. I jak taki rodzic widzi to dziecko po takiej walce przegranej, to taki rodzic nigdy się nie odważy na taki komentarz w stosunku do kogoś innego. Ja myślę, tylko dokończę, że te komentarze piszą ludzie, których dzieci nie uprawiają sportu.
No nie, ale
i to jest problem.
Ale nie, to ja bym chciał, żebyśmy tutaj rozgraniczyli dwie rzeczy, bo czym innym jest taka sportowa złość, że człowiek się po prostu wkurzy na przykład, że komuś nie poszło, na zasadzie takiej, no,
jasne,
no kurczę, no dlaczego tak, i tak, w ogóle. Ale co innego jest otwarcie komputera albo w telefonie wpisanie, że ktoś jest
inwektywami. Anonimowo.
Oczywiście, inwektywy pisanie, no to przepraszam, to jest zupełnie coś innego.
Coś innego. Dlaczego na przykład w takim momencie, jak jej nie pójdzie, nie wesprzemy jej? To być może w drugim konkursie, że tak powiem, niesiona tymi pozytywnymi emocjami, no przecież to jest najlepsze, co mamy w Polsce. Najlepsze młode osoby, których mamy. No wywalczyła sobie to miejsce.
Nie, to
wspierajmy ich w takim momencie.
Sprawa tego hejtu na tą pole była tak po prostu irracjonalna i ja tego nie pojmuję i nie wiem, czy właśnie, to już wcześniej też z Anią rozmawialiśmy w studiu, że
jak może skrzywdzić
taką osobę, że właściwie, tak, ale czy właściwie powinniśmy drążyć ten temat, bo to jest jakby robienie tym hejterom jakiejś przyjemności, takie mam wrażenie, że to jest jakieś takie, że ktoś, kto coś takiego wpisuje, jest osobą zupełnie...
Tylko są anonimowi, więc nie wiedzą, że to o nich.
No więc tak, no w sumie. Pani Elżbieto, dzień dobry.
Dzień dobry. No, jeśli chodzi o ten hejt, no to dla mnie to jest nie do wyobrażenia sytuacja. Ale co mnie najbardziej zbulwersowało, to, że nasze saneczkarki jechały na 9-letnich bodajże w sankach. Przecież to jest, nie wiem jak to nazwać. Tyle pieniędzy idzie na tych wszystkich działaczy, którzy wloką się za tymi wszystkimi, na te olimpiady. Wystarczy trener, ta kadra, która wspomaga zawodników, jakiś przedstawiciel. Korzystają z drogich hoteli, ze wszystkiego, a na tak podstawowe rzeczy nie ma pieniędzy. No nie wiem, tak ja to po prostu rozumiem, ale to naprawdę jest skandal. Powinien się wstydzić za to. I wpisuję wszystkim naszym sportowcom i cieszę się z wszystkiego, co zdobędą. Dziękuję.
Jeżeli nie, w takim razie dziękujemy za głos. Jeżeli nie sportowcy, jeżeli nie zarząd, że tak powiem, danej dyscypliny, czy jakiejś federacji sportowej, to może znajdzie się jakaś bogata firma, która te saneczki mu funduje. No,
no to jest rzeczywiście.
Oczywiście to nie sprawa... tak powinno wyglądać, ale być może tędy droga.
No ale to właśnie dlatego tamte kraje zdobywają medale, tak? Bo oni inwestują w technologię.
Tak
samo jest w skokach też, umówmy się, my jesteśmy trochę tak z tyłu.
Jak słyszałem, jak na próbę przedolimpijską przyjechało kilkunastu Niemców z kamerami, z czytnikami, mieli opracowane trasy, symulacje komputerowe, tak dalej, a u nas pojechała dwójka z trenerem, to jest jak gdyby całkiem inny poziom przygotowania. Tak.
Panie Macieju, dzień dobry.
Dzień dobry. Padło nazwa hokej na trawie, no to kłania się były hokeista, to prawda, ale ja zakończyłem karierę na etapie juniora, to jeszcze były lata 90, no bo jak sami wiemy, tutaj pan ekspert też się wypowie, że wtedy dalej, znaczy teraz jest to inaczej poukładane, wtedy były czasy albo nauka, albo sport, no bo jakoś no nie dało się jednego
tak,
z drugim.
Tak, było trudno połączyć.
No dokładnie, ale sobie sympatycznie wspominam tą karierę w Grunwaldzie Poznań. Też cały czas tutaj nasłuchuję informacji dotyczące właśnie naszej dyscypliny, która jest Wielkopolska, tutaj Pałuki i Toruń i Śląsk, bo to jest właśnie charakterystyka. Ale Chciałem się powiedzieć w temacie olimpiady. Otóż to, nie wiem, czy zostało zauważone, że właśnie te medale są pewnym zaskoczeniem. Tam podawano w informacjach, że o, tutaj łyżwiarze będą startować, szybcy, na pewno szansa na medale, tamci będą startować, a tu się okazało, tu 3 sekundy zabrakło, tam 5 sekund zabrakło, no, i tych medali nie ma, a te medale, jak sami widzimy, nawet, że są pewną taką zaskoczeniem, oczywiście pozytywnym, a na pewno no, kwestia infrastruktury, bo tak jak mówimy, no, w Poznaniu raczej sobie tutaj, czy w Wielkopolsce, chociaż mamy dwa stoki, bo jest Malta i jest tam pod Chodzieżą stok narciarski, ale to tak jak tutaj gość mówi, że...
Rekreacyjne.
Dokładnie, tam gdzie są uwarunkowania po prostu na te obiekty, to warto, aczkolwiek mamy też reprezentantkę Wielkopolski w bobslejach bodajże, tak?
Tak, 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 dziewczyna, skorzowaną.
No, dziewczyna, która i w letnich, i w zimowych igrzyskach bierze udział, także to można też podkreślić.
Z naszego AWF-u, nawet jeśli dobrze kojarzę, tak.
O, no bo wiem, że nawet tu urząd marszałkowski się w tej sprawie chyba wypowiadał, że właśnie tak mamy tą, jak to się mówi, przedstawicielkę. No i na koniec do tego Gargamela z PKOL-u, bo to jest po prostu Gargamel do kwadratu. Jeżeli ja słyszę, że Adam Małysz gdzieś tam stoi z kibicami na jakiejś wysepce, nie może się przedostać na tą strefę w języku koncertowym backstage'u, no to to już jest naprawdę brak słów, ale dobrze, widziałem wypowiedzi Adama, też na ten temat się tak z przekursem wypowiadał, także no niestety, no to jest takie typowo polskie, że jadą panowie turyści, gdzieś tam czytałem, że z Urzędu Marszałkowskiego z Lublina sobie pojechali na wycieczkę na olimpiadę, a tutaj zasłużony zawodnik, medalista olimpijski stoi gdzieś tam na wysepce, no dobrze, że z kibicami, nie
panie są Macieju,
tam.
Panie Macieju, bardzo dziękuję. Panie profesorze, musimy kończyć i jeszcze tylko na sam koniec, proszę państwa, tak w środę mamy jeszcze Feliksa Piżona, tak, bo to po francusku się czyta, Piżon, i on będzie short track 500 metrów i to też jest jakaś taka medalowa szansa, bo wczoraj mu całkiem nieźle poszło, trochę zabrakło oczywiście na dłuższym dystansie. No i oczywiście dzisiaj skoki narciarskie są wieczorem, czyli konkurs tych
miksów,
tak. Jeszcze nie wiemy chyba, kto on do końca będzie skakał oprócz Kacpra, czy to będzie Kamil, czy jego młodszy kolega, a jeszcze szukam, bo tego Władimira, bo on jeszcze będzie jechał, prawda?
Tak.
On jeszcze na tym, aha, tak, 1500 metrów w czwartek o 16:30, także może to by było jakby dwa medale zdobyć.
No, jakby nie, bardzo mi się spodobało, że się uczył tego hymnu.
No, może usłyszymy.
No właśnie.
A jakbyśmy chcieli, prawda, usłyszeć na Igrzyskach Olimpijskich. Nie. Trzy medale, czekamy. Trochę apetytu nam narobili wszyscy teraz, że jednak możemy te medale na zimowych zdobywać. Dziękuję państwu bardzo za tę niezwykle ciekawą audycję z państwa udziałem. Profesor Michał Bronikowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Dziękuję państwu.
A tak jakbym tak zapytał, ile medali zdobędziemy jeszcze, to tak...
No, nie. Każdy z nich walczy właśnie o taki medal.
Dobra, to nie będziemy. No. Nie będziemy.
Dajmy im szansę.
Nie będziemy. W takim razie za 7 minut będzie godzina 13. Wojciech Chmielewski. Dziękuję państwu za uwagę. Krzysztof Jankowski zrealizował. Dobry początek tygodnia chyba.
W środku dnia.